Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia Grażyna Chmurska i Józef. Mam dzisiaj piątek, czwarty dzień kwietnia. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd dzisiejszej prasy francuskiej, sporządzony przez Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego. Potem usłyszą Państwo europejski magazyn Marka Brzezińskiego, wspomnienie Anny Rzeczyckiej i Liliany Sonik o zmarłej w Paryżu Alinie Margolis-Edelman, felieton postscriptum Stefana Rygera, wywiad Marka Pędziwola z ukraińskim historykiem Bohdanem Osadczukiem oraz audycję Mija Tydzień, nadawaną na naszej antenie w ramach wymiany z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Prezydent USA Bush przybywa po bukareszteńskim szczycie do Zagrzebia. NATO i Putin zadowoleni są z posiedzenia sojuszu w Rumunii. Chińska milicja strzela do Tybetańczyków w prowincji Sichuan. Bułgaria przyznaje się do zastrzelenia potencjalnych uchodźców przez zieloną granicę sprzed roku 1989. Francuska dyplomacja czeka na zwolnienie Ingrid Betancourt. Prezydent Francji Sarkozy przedstawia 166 środków dla zaoszczędzenia we francuskim budżecie do roku 2011 7 miliardów euro. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który dzisiaj przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush po zakończonym szczycie NATO w Bukareszcie przyleciał w piątek po południu do Zagrzebia. Jak wiadomo, Chorwacja została zaproszona w środę do programu MAP, czyli Membership Action Plan, czyli planu przygotowującego kraj do wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, podobnie jak Albania. Nie udało się to, przypomnijmy, Macedonii, Ukrainie i Gruzji. Prezydent Rosji, Władimir Putin, oskarżył niektóre kraje NATO o chęć rozszerzenia sojuszu na wschód, byle znajdował się on jak najbliżej Rosji i ją okrążał. Tymczasem prezydent Bush do prezydenta Putina, z którym ma spotkać się w sobotę na Krymie, powiedział podczas spotkania NATO-Rosja, cytuję, zimna wojna skończyła się. Z tego bukareszteńskiego spotkania są właściwie zadowolone obie strony. Marek Brzeziński. Niestety nie mamy jeszcze dźwięku Marka Brzezińskiego.
Prezydent Władimir Putin nie kryje satysfakcji po zakończeniu rozmów w ramach szczytu Rosja-NATO w Bukareszcie. A według dyplomatów, na których opinię powołuje się AFP, atmosfera spotkania była znacznie mniej napięta, niż się wcześniej tego obawiano. Niemiecka kanclerz Angela Merkel twierdzi, że w rozmowie ani na chwilę nie pojawiły się nuty agresji. Według hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych Miguela Moratinosa, ustępujący prezydent Rosji wyraźnie dawał do zrozumienia, że chce prowadzić dialog z organizacją powołaną do życia w 1949 roku w odpowiedzi na zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. Z kolei Putin nie krył satysfakcji z powodu, jak to ujął, konstruktywnego charakteru spotkania. Chociaż z nieukrywaną irytacją w ostrych słowach skrytykował plany przyznania Ukrainie i Gruzji statusu kandydatów do NATO, co jego zdaniem oznacza bezpośrednie zagrożenie dla Rosji. Putin oskarżył NATO o stopniowe zbliżanie się do granic Rosji, a jako przykład podał nowe bazy zakładane w Rumunii i w Bułgarii. Także sprawa tarczy antyrakietowej nie wywołała większych emocji, chociaż oczywiście Putin powtórzył po raz kolejny swój sprzeciw wobec amerykańskiego projektu. Prezydenci Stanów Zjednoczonych George W. Bush i Rosji Władimir Putin mają na ten temat rosyjskich propozycji rozmawiać w czasie spotkania w Soczi nad Morzem Czarnym. Bush będzie spędzał tam najbliższy weekend, natomiast Putin zaproponował wspólne stworzenie systemu obrony przeciwrakietowej, do którego dostęp będą mieli zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie oraz Unia Europejska.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Jak informuje oficjalna chińska agencja prasowa Nowe Chiny, w Sichuanie, w południowo-zachodniej części Chin, w której mieszka duża ilość Tybetańczyków, Ponownie wybuchły w piątek zamieszki i milicja ludowa zmuszona została do użycia broni. Zapowiada to jak najgorsze wiadomości, ale i tak na razie niczego na ten temat nie wiadomo. Władze w Pekinie zapowiedziały, że Tybet zostanie ponownie otwarty dla turystów 1 maja. Zdaniem Dalaj Lamy chiński projekt przeniesienia ognia olimpijskiego przez Tybet jest, cytuję, obraźliwy dla wszystkich Tybetańczyków. Koniec cytatu. Tymczasem w piątek ogień olimpijski przybył do rosyjskiego Petersburga.
Znicz olimpijski kontynuuje swoje tournée dookoła świata i przybył do Rosji, gdzie odzywają się nieśmiałe i sporadyczne głosy domagające się bojkotu igrzysk w Pekinie. Po Kazachstanie i Turcji znicz dotarł do Petersburga. W sobotę 80 osób, artystów, sportowców, deputowanych i gwiazd telewizji poniesie znicz ulicami miasta. Jako pierwsza wystartuje Galina Zubina, mistrzyni olimpijska z Helsinek w 1952 roku w pchnięciu kulą. Według AFP nie przewidziano żadnej akcji protestacyjnej w związku z represjami Chin w Tybecie, a jak można się spodziewać, władze rosyjskie nie będą tolerowały żadnej tego typu manifestacji. Dwie demonstracje zaplanowano na 28 marca i zostały one w ostatniej chwili odwołane na żądanie władz Petersburga. W Moskwie przewidziano zorganizowanie koncertu, który ma być gestem protestu wobec łamania praw człowieka w Chinach i w Rosji. Według oddziału grupy helsińskiej w Moskwie bojkot igrzysk mija się z celem ze względu na ogromną popularność, jaką ta impreza cieszy się w społeczeństwie chińskim. Natomiast obrońcy praw człowieka chcą organizować liczne manifestacje w trakcie trwania olimpiady. Z kolei w Paryżu, dokąd znicz ma przybyć w poniedziałek, znaczna grupa sportowców francuskich poinformowała, że w trakcie igrzysk zamierza nosić specjalny znaczek będący symbolem walki o, jak to ujęli, lepszy świat. W stolicy Francji mają się odbyć manifestacje pokojowe przeciwko chińskim represjom w Tybecie. Tymczasem znany francuski komentator sportowy Bernard Fury oświadczył, że nie ma zamiaru jechać do Pekinu, aby komentować igrzyska. Ma to być gest protestu przeciwko represjom władz chińskich w Tybecie.
Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Władze bułgarskie przyznały się w piątek po raz pierwszy do zabicia kilkunastu osób, które chciały przez zieloną granicę przekroczyć żelazną kurtynę. Do wypadków tego typu miało dojść w latach 1974-88 na granicach Bułgarii z Grecją i z Turcją. Według historyków w momencie rozpadania się żelaznej kurtyny w roku 1989 na granicy bułgarsko-greckiej i bułgarsko-tureckiej zabitych zostało co najmniej 100 osób pragnących przedostać się z Bułgarii do wolnego świata. Było wśród nich wielu Niemców z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Minister spraw zagranicznych terrorystycznej organizacji kolumbijskiej FARC, Rodrigo Granda, zwolniony z więzienia przez prezydenta Uribe pod naciskiem Francji, oświadczył, że żaden zakładnik nie zostanie zwolniony, póki władze kolumbijskie nie wypuszczą uwięzionych guerrilleros. Próbować nie ma innego wyjścia, odpowiedział francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Francuska misja humanitarna znajduje się od wczoraj w Kolumbii, w regionie sąsiadującym z terenem, gdzie, jak się przypuszcza, terroryści komunistyczni przetrzymują panią Betancourt. Misja czeka na cud. Kto nie ryzykuje, ten niczego nie zyska, powiedział przybywający na szczycie NATO w Bukareszcie Bernard Kouchner, informując, że Francja nadal czeka na oficjalną reakcję marksistowskich guerrilleros z FARC, czyli Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, co po polsku brzmi Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, Armia Ludowa. Deklarację Rodrigo Grandy opublikowała w internecie boliwarska agencja prasowa. Terrorysta podkreśla w niej działania prezydenta Sarkozy'ego jako prostoduszne. Po takiej serii aktów dobrej woli nie można od nas wymagać kolejnych gestów pokojowych, oświadcza Granda, wiążąc to ze śmiercią Raula Reyesa, zastępcy szefa FARC, którego udało się zabić 1 marca. W ręce Bogoty wpadły wówczas kompromitujące dokumenty wskazujące na wsparcie logistyczne i finansowe, jakim organizacja cieszy się ze strony m.in. prezydenta Wenezueli, Hugo Chavez'a. Tymczasem wczoraj Chavez znów włączył się do akcji, proponując, że osobiście uda się do Kolumbii po panią Betancourt. FARC domagają się zwolnienia z więzień 500 guerrilleros w zamian za wypuszczenie 39 zakładników, określanych przez nich jako polityczni. Pani Betancourt jest w ich rękach od lutego 2002 roku. Jej stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Podobno prowadzi obecnie strajk głodowy i odmawia przyjmowania lekarstw. Jesteśmy na miejscu, czekamy, powiedział Bernard Kouchner. Episkopat Stanów Zjednoczonych poinformował, że podczas wizyty w USA w tym miesiącu, w dniach od 15 do 20 kwietnia, papież Benedykt XVI odwiedzi przy okazji żydowskich świąt wielkanocnych jedną z synagog w Nowym Jorku. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przedstawił prasie 166 środków, które władze francuskie podejmą, aby zaoszczędzić we francuskiej gospodarce do roku 2011 co najmniej 7 miliardów euro. Wśród tych środków znajduje się m.in. niezastępowanie etatów urzędników państwowych przechodzących na emeryturę i zgrupowanie pewnych służb państwowych. Na lotnisku Heathrow w Londynie zatrzymana została w czwartek wieczorem brytyjska modelka Naomi Campbell. Zarzuca się jej czynną obrazę funkcjonariusza brytyjskiej policji. Modelka poważnie zdenerwowała się, gdy dowiedziała się, że jej bagaże mogą być zagubione. Nie jej jednej zresztą, bo na nowo otwartym terminalu Heathrow 5 bałagan jest gigantyczny. Campbell zwolniona została do domu za kaucją, ale nadal ciążą na niej zarzuty. Był to dziennik Radia France International. Tu Paryż, a teraz przegląd paryskich gazet. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i później Krzysztof Rutkowski.
Prasa poranna odnotowuje nade wszystko zapowiedziany powrót Francji do zjednoczonego dowództwa NATO. Niemniej zauważyła, że na szczycie w Bukareszcie stało się także coś innego. Lormont de Ville pisze w Le Figaro, że nie skierowane do Gruzji i Ukrainy ma charakter tymczasowy. NATO-wska dyplomacja próbuje teraz naprawić fatalne wrażenie, iż Rosja dysponuje w łonie paktu prawem weta. Sekretarz generalny Jaap de Hoop Scheffer podkreśla, że komunikat zapewniający obu krajom natowską przyszłość w dalszym terminie to nie byle co. Dyplomaci odtrąconych krajów robili dobrą minę do złej gry. Ambasador Gruzji we Francji Mamuka Kudawa podkreślał znaczenie tego historycznego tekstu, skoro jeszcze nigdy dotąd NATO nie zobowiązało się tak jasno do przyjęcia obu krajów. Zacytowawszy bardzo dyplomatyczną deklarację prezydenta Sarkozy'ego w tym samym duchu, dziennik podkreśla jednak, że to właśnie Paryż i Berlin odegrały kluczową rolę w zablokowaniu procesu, powołując się na konflikty w Abchazji i południowej Osetii, prowokowane i podsycane przez Rosję, jak wiadomo, oraz opór większości Ukraińców. Wywiad z szefem niemieckiej dyplomacji Steinmeierem opublikowany w przeddzień szczytu wyjawił jednak wszystko. Uznanie Kosowa to ostateczna granica w naszych stosunkach z Moskwą. Spoczywa na nas obowiązek zachowania pokojowej równowagi w Europie, powiedział minister, czytamy w Le Figaro. Reszta to słowny makijaż. Jak pisze Lacroix, w swoich stosunkach z Zachodem Kreml uważa Unię Europejską za historyczny epizod bez przyszłości i podsyca napięcia między jej członkami. Jak sojusznicy z NATO mają reagować na nową politykę rosyjską, zastanawia się wysłannik dziennika do Bukaresztu François d'Alençon. Za kulisami szczytu dyskusja była zażarta, tym bardziej, że Putin ma się tam dzisiaj pojawić. Od kilku lat coraz więcej jest kwestii spornych od projektu tarczy antyrakietowej po Kosowo i rozszerzenie NATO. Rosja znowu gustuje w konfrontacji, podkreśla dziennik, w czym nie należy się jednak doszukiwać jedynie jałowej teatralnej gestykulacji. Są tego zdania uczestnicy zorganizowanej na marginesie szczytu konferencji niemieckiej Fundacji Marszala, na przykład prezydent Litwy Valdis Zlatlers i jego estoński kolega Tomasz Hendrik Ilves. Bułgarski politolog Iwan Krastev uważa to za wybór strategiczny. Nowa polityka rosyjska, powiada, opiera się na dwóch hipotezach i jednej rachubie. Schyłek potęgi amerykańskiej jest nieodwracalny. O przyszłości Europy zadecydują suwerenne państwa narodowe. Unia Europejska to zjawisko przejściowe. Zachód traci monopol na proces globalizacji. Najbliższe 10 lat pozwoli zatem Rosji odbudować wpływy na scenie międzynarodowej. Jeśli się z tym jednak nie pośpieszy, prześcigną ją Chiny. Czytamy w Lacroix. Tymczasem za imponującą fasadą Pałacu Ludowego państwa Czałszewsku darli koty ze sobą przywódcy Paktu Północnoatlantyckiego, ciągnie dziennik. Kwestia Gruzji i Ukrainy obnażyła ponownie podziały między starą a nową Europą, do której należą były protektoraty Związku Radzieckiego. Za opowiadały się USA, Kanada i 9 krajów wschodniej Europy. 10 państw zachodnich, w tym Francja, Niemcy, Włochy i Benelux, a więc członkowie założyciele starej EWG, do których przyłączyły się Węgry, troszczyły się nade wszystko o stosunki z Rosją. Podziały w łonie Zachodu to absolutna broń Rosjan, powiada Bruce Jackson, przewodniczący jednej z fundacji na rzecz demokracji. Moskwa stosuje z wielką zręcznością broń energetyczną, by dzielić i rządzić, nawiązując z każdym stosunki dwustronne na korzystnych dla siebie warunkach, mówi były rumuński minister spraw zagranicznych Mircea Joana. Tylko zjednoczony sojusz może powstrzymać postimperialne ambicje Rosji, twierdzi Władimir Sokor z amerykańskiej fundacji Jamestown, zaniepokojony faktem, iż bezpieczeństwo Europy składa się na ołtarzu interesów energetycznych. Przyszłość giełdowa niektórych wielkich firm zależy dzisiaj od dobrych stosunków z Gazpromem. Wielu obecnych w Bukareszcie obserwatorów uważa, że nowa polityka zagraniczna Rosji to pułapka dla Unii Europejskiej. Iwan Krastev mówi wprost, obrońcy wielkiego przetargu między Rosją a Zachodem nie dostrzegają, że doprowadzi on do renacjonalizacji polityki zagranicznej i pogrzebie nadzieję na wspólną dyplomację europejską. Tego samego zdania jest Mircea Joana. Bruksela musi czym prędzej wyposażyć Unię jako instytucję w prawo do negocjacji z Rosją. Zdaniem wielu obserwatorów, pomimo wszystko Rosja nie dysponuje w rzeczywistości atutami, którymi się chwali. Musi sprzedawać gaz Europie Zachodniej po wysokich cenach, by utrzymać aktualną stopę wzrostu. Nie może się pokłócić jednocześnie ze wszystkimi klientami naraz. Pole manewru Kremla w kwestiach energetycznych skurczy się jeszcze bardziej w dniu, gdy Unia zdobędzie się w tej dziedzinie na integrację rynku, czego domaga się komisja. Będzie to najlepsza możliwa riposta na moskiewską gestykulację, powiada Władimir Sokor na łamach La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Zmiana tonacji wypowiedzi uderzająca w ciągu zaledwie kilku dni. Czytamy w korespondencji Piotra Smolara z Tbilisi, opublikowanej w Le Monde. Przed rozpoczęciem szczytu NATO w Bukareszcie Gruzini twierdzili, że niedopuszczalne jest inne rozwiązanie niż decyzja o przyjęciu tego kraju w Bukareszcie do planu działań na rzecz członkostwa w NATO, po angielsku MAP. Gruzja do planu działań na rzecz członkostwa na szczycie w Bukareszcie przyjęta nie została, jednak prezydent Michail Saakaszwili oświadczył, że obietnica wejścia Gruzji do NATO w jakiejś nieokreślonej przyszłości, uzyskana podczas bukaresztańskiego szczytu, stanowi wiekopomny dzień w historii oraz rewolucję geopolityczną. Prezydent Saakaszwili jest przekonany, że Gruzja stanie się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego jeszcze przed końcem jego kadencji prezydenckiej, czyli przed końcem roku 2013. W ten sposób prezydent Gruzji podkreśla, że jego kraj, utrzymując uprzywilejowane stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, traktowany jest tak, jak uprzywilejowany sojusznik USA. Najbardziej to widać w dziedzinie współpracy wojskowej. Przed kilkoma miesiącami nastąpiło symboliczne pożegnanie z bronią, z sowiecką bronią. Armia gruzińska pożegnała się z kałasznikowami i przywitała z amerykańskimi karabinami szturmowymi M-16. Prezydent Saakaszwili, podejmując decyzję o wyposażeniu gruzińskiej armii w amerykańskie karabiny szturmowe, pragnął jeszcze mocniej podkreślić, że armia gruzińska pragnie jak najszybciej dostosować się do standardów NATO. I nie jest to podlizywanie się, czytamy w Le Monde. Piotr Smolar zacytował gruzińskiego wiceministra obrony Batu Kutelię, który oświadczył: nie przeprowadzamy reform w wojsku, żeby się przypodobać, ale dlatego, że sprzęt naszych sojuszników jest sprzętem nam przydatnym. Piotr Smolar przypomniał w swej korespondencji w Le Monde, że Stany Zjednoczone zaangażowały się wojskowo w Gruzji jeszcze przed rewolucją róż. Od roku 2002 Amerykanie realizują Train and Equip program, którego budżet wynosi 64 miliony dolarów i którego celem było wytrenowanie 2400 gruzińskich żołnierzy do walki z terrorystami. W roku 2005 rozpoczął się nowy etap współpracy gruzińsko-amerykańskiej – Sustainment and Stability Operation Program. Gruzja nie tylko kupuje amerykańską broń, wyposażenie, nie tylko zezwala na instalacje baz wojskowych, ale przede wszystkim dzięki wsparciu amerykańskiemu wypracowała, to rzecz bez precedensu, własną koncepcję strategiczną oraz własną koncepcję bezpieczeństwa narodowego. Od rewolucji róż Amerykanie zainwestowali w Gruzji na cele wojskowe 150 milionów dolarów. Czytamy w korespondencji Piotra Smolara w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet.
RFI z Paryża.
Marek Brzeziński.
Francja wraca do NATO. 44 lata temu generał de Gaulle trzasnął drzwiami w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego i w imię zachowania niezależności Francji, przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, na które reagował w sposób alergiczny, wyprowadził swój kraj ze struktur wojskowych NATO. Decyzja prezydenta Nicolas Sarkozy'ego o powrocie do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest małym trzęsieniem ziemi we Francji, gdzie niechęć do Uncle Sama jest zjawiskiem niemal powszechnym. Oto jakie motywy sprawiły, że prezydent Francji podjął decyzję o przerwaniu niemal pół wieku natowskiego Splendid Isolation jego kraju, zapytaliśmy polskiego wiceministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, specjalistę do spraw NATO i tarczy antyrakietowej.
No chyba trzeba odwrócić pytanie, a co zyskał generał de Gaulle wychodząc ze struktur wojskowych NATO? Wydaje mi się, że współcześni politycy i strategzy francuscy doszli do wniosku, że bycie poza strukturami NATO jest niezgodne z interesem Francji i Francja na tym traci. Traci poważne instrumenty realizacji swojej polityki zagranicznej, również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli wydaje mi się, że po 40 latach Francuzi doszli do wniosku, że ich polityka, również ta wobec Stanów Zjednoczonych, którą chciał kiedyś prowadzić bardzo, jak pamiętamy, samodzielną, niezależną generał de Gaulle wobec Stanów Zjednoczonych, zyskałaby w tej chwili, gdyby Francuzi znaleźli się w sojuszu, w jego strukturach obronnych i w grupie planowania nuklearnego. Dla nas, dla większości Europejczyków, Sojusz Północnoatlantycki jest taką polisą. Ubezpieczamy się. Być może z dzisiejszej perspektywy, kilkanaście lat po zakończeniu zimnej wojny, nie wszystko postrzegamy, nie wszystkie zagrożenia. Niektóre zagrożenia rodzą się daleko od Europy i wydaje nam się, żyjąc w środku Europy bogatej, zasobnej, w miarę bezpiecznej, iż to zabezpieczenie wojskowe jest niezbyt potrzebne.
Czy w takim razie w tych samych kategoriach należałoby postrzegać decyzję prezydenta Sarkozy'ego o wysłaniu dodatkowych 1000 żołnierzy do Afganistanu?
Myślę, że podobnie można rozumować. Po pierwsze, jest to wykonanie zobowiązania sojuszniczego. Francja, wychodząc z pewnych struktur wojskowych, jednak była ciągle członkiem NATO. Dostrzegła również fakt, że pewna solidarność zobowiązuje. A po drugie, rzeczywiście w Afganistanie mamy poważny kryzys i potrzebujemy każdych rąk do pracy. Czy Paryż będzie w stanie, będąc w tej chwili mocno osadzony w NATO, dążył do tego, żeby Sojusz nawiązał ścisłą współpracę i odwrotnie, Unia Europejska nawiązała ścisłą współpracę z Sojuszem.
Czy to oznaczałoby jednocześnie, że Paryż zrezygnowałby z tej swojej koncepcji, idei budowy stuprocentowo europejskiej tożsamości doktryny obronnej?
Paryż nie musiałby rezygnować z tego, dlatego że wielu Europejczyków jest też przekonanych, że Europa powinna posiadać zdolność obronną. Należy tylko to zrobić w taki sposób, aby europejska zdolność obronna nie konkurowała z transatlantycką zdolnością obronną, aby nie dublować wysiłków natowskich, ale żeby wysiłki NATO, które są zbudowane i trwałe i są cenione przez nas i przez świat, były uzupełnione pewnymi europejskimi wysiłkami.
Mówił polski wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, specjalista do spraw NATO i tarczy antyrakietowej. Natomiast francuski minister obrony Hervé Morin stwierdził, że powrót Francji do NATO ma wymiar symboliczny i nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu, jeśli chodzi o niezawisłość i niepodległość Francji i jej siły zbrojne. Dodał, że obecność w strukturach wojskowych oznacza możliwość udziału w pracach dowództwa naczelnego sojuszu i w komisji do spraw nuklearnych, w których to organach w tej chwili Francja nie uczestniczy. Morin podkreślił, że aby mieć większe wpływy, to trzeba w strukturach wojskowych mieć swoich oficerów. Francuski minister obrony przypomniał, że Francja od 1995 roku bierze udział we wszystkich operacjach wojskowych NATO.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
23 marca 2008 roku w Paryżu zmarła pani Alina Margolis-Edelman, polska lekarka, działaczka społeczna, żona legendarnego dowódcy żydowskiej organizacji bojowej Marka Edelmana. Alina Margolis-Edelman urodziła się w Łodzi w 1922 roku. W czasie II wojny światowej wraz z matką lekarką przebywała w getcie warszawskim. To ona po powstaniu wyniosła na noszach z płonącego getta rannego Marka Edelmana. Podczas powstania warszawskiego była pielęgniarką. Za swą służbę i walkę w tym zrywie odznaczona została Krzyżem Walecznych. Po wojnie została lekarzem pediatrą, opiekowała się głównie dziećmi chorymi na cukrzycę i nerki. Po wydarzeniach marca 1968 roku i rozpętanej wówczas kampanii antysemickiej nie pozwolono jej na kontynuację pracy naukowej. Wyjechała wraz z dziećmi do Francji, gdzie zaangażowała się najpierw w działalność organizacji Lekarze bez Granic, potem wraz z obecnym ministrem spraw zagranicznych Francji, Bernardem Kouchnerem, założyła organizację Lekarze Świata. Pracowała na statkach szpitalach wyławiających z Morza Chińskiego uchodźców z komunistycznego Wietnamu, w szpitalach w Salwadorze, w Czadzie, Afganistanie i w Bośni. W reakcji na stan wojenny wprowadzony w Polsce założyła francusko-polskie stowarzyszenie SOS Aide aux Malades Polonais, SOS Pomoc Chorym w Polsce, które zajmowało się leczeniem za granicą osób, które w Polsce nie mogły otrzymać odpowiedniego leczenia, a także organizowaniem staży profesjonalnych dla polskich lekarzy i pomocą finansową dla polskich szpitali. Współzałożycielką stowarzyszenia SOS Pomoc Chorym w Polsce była Liliana Sonik.
Ta Alina miała taki wewnętrzny przymus niesienia pomocy i potrafiła to robić. Była niezwykle ofiarna i miała ogromnie dużo energii. Wyjechała z Polski w 1972 roku. Przedtem była adiunktem drugiej kliniki pediatrycznej w Łodzi. Zajmowała się istotnie cukrzycą, ale nie tylko cukrzycą. Zajmowała się dziećmi i była bardzo nowatorska, zarówno w takiej myśli naukowej, bo nigdy się tym nie chwaliła, ale przecież napisała habilitację, której w końcu nie obroniła, w której to pracy mówiła o cukrzycy dziecięcej, która zupełnie innej od cukrzycy dorosłej. W tej chwili to jest sprawa ewidentna. Wtedy w późnych latach 60. to była nowość. Kiedy przyjechała do Francji, musiało jej być bardzo trudno. Miała dwoje, a na dobrą sprawę troje dzieci. Nawet w tej chwili wyobraźmy sobie kobietę, która przyjeżdża do kraju, obcego kraju i musi zacząć swoją karierę zawodową od zera i musi utrzymać rodzinę sama. Było jej niezwykle trudno, a przecież nigdy nie zaprzestała działalności, którą można nazwać charytatywną, takiej działalności pomocowej. Była dosyć niezwykłym człowiekiem, niezwykle dynamicznym, niezwykle energicznym, serdecznym, była bardzo żarliwa w przyjaźni. Trzeba było zapracować na tę przyjaźń.
Alina Edelman była także pisarką. Napisała tom wspomnień z okresu wojny, tego, co mówili, nie powtórzę, który przetłumaczony został na francuski i była pierwowzorem, o czym nie każdy wie, słynnej Ali z elementarza Falskiego.
Ta książka wspomnieniowa, ona wyszła w pierwszej wydanie po polsku, nosiła tytuł Ala z elementarza, ponieważ Alina pochodziła z rodziny profesorskiej, z rodziny lekarzy łódzkich i u nich w domu bywał Falski, autor tego słynnego elementarza, z którego całe pokolenia uczyły się języka polskiego, uczyły się czytać i pisać. Także rzeczywiście Ala z elementarza, Ala, która miała kota, a podobno nie był kot, tylko chomik, ale w każdym bądź razie Alina była pierwowzorem tej słynnej Ali z elementarza. Była pisarką, bardzo chciała napisać książkę o działalności SOS Pomoc Chorym w Polsce. Była tutaj u mnie, zaczęłyśmy to pisać, chciała, żebyśmy to napisały we dwójkę. A potem jakoś zarówno ją, jak i mnie trochę porwały sprawy bieżące i nie skończyłyśmy tej pracy. Bardzo bym chciała do tego wrócić. Mam jeszcze jej notatki pisane jej ręką. Fenomen SOS jest rzeczywiście interesujący i bardzo pokazuje mnóstwo ciekawych zjawisk, które wtedy się działy, bo w stanie wojennym przedstawiciele wszystkich kolejnych fali polskiej emigracji, czyli ludzie, którzy wyjechali po 45 albo nigdy nie wrócili do komunistycznej Polski, ci, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu po roku 68 I oczywiście ci najnowsi, znaczy ci, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu w stanie wojennym. Wszyscy ci ludzie zgrupowali się razem, zebrali się razem, żeby pomagać Polsce, żeby pomagać Solidarności. I SOS był takim miejscem, w którym ci wszyscy ludzie się grupowali. To stowarzyszenie nadal działa w tej chwili w znacznie skromniejszym zakresie z wielu przyczyn. Ludzie, którzy go tworzyli, niektórzy wrócili do Polski, tak jak ja, inni tak jak Alina, już od 2 lat Alina trochę się musiała wycofać. Ksiądz Plater wyjechał poza Paryż, doktor Ewa Teslar, chociaż była bardzo młoda, zmarła. Ale to nie tylko z tego powodu SOS ograniczyło swoją działalność. Przede wszystkim różnice zacierają się. Naturalnie są jeszcze punktowe sprawy, w których... które wymagają absolutnie niesienia pomocy, ale to, czym, co myśmy robili przez całe lata, to znaczy sprowadzanie chorych nieuleczalnych w Polsce do Francji, aby tam mogli mieć bardzo specyficzne i bardzo, bardzo specjalistyczne czy zabiegi, czy diagnostykę, to powoli zakres tego się ogranicza, chwała Bogu zresztą. Podobnie jest z dostępem do lekarstw. Rzadziej też organizujemy jakieś staże medyczne. No z tej prostej przyczyny, że te obowiązki przejęło państwo. Nie do końca, zawsze dla organizacji tego typu będzie miejsce. Ale to już nie jest ta ogromna działalność, jaka kiedyś miała miejsce.
Alinę Margolis-Edelman, lekarkę, działaczkę społeczną, współzałożycielkę Stowarzyszenia SOS Pomoc Chorym w Polsce, zmarłą 23 marca bieżącego roku w Paryżu, wspominała Liliana Sonik.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Postscriptum Stefan Liger. Kartezjusz całkowicie się mylił. Dzisiaj wiemy, że zwierzę bynajmniej nie jest maszyną. Już Darwin był przeświadczony o tym, że między zwierzętami a ludźmi istnieje ciągłość, nie tylko w sensie fizjologicznym, lecz również emocjonalnym, a nawet i moralnym. Potwierdzają to niezbicie badania z ostatnich 20 lat, wskazujące co więcej na istnienie u wielu zwierząt rozmaitych form świadomości. Kiedy w pełni to do nas dotrze, zrobi nam się szczerze głupio, gdyż pojmiemy, że nasz szowinizm gatunkowy, jak to ujmuje bioetyk Peter Singer, niewiele się różni od rasizmu i przyjdzie wyciągnąć z tego daleko idące konsekwencje. Zwykliśmy śmiać się w duchu z naszej instynktownej skłonności do przypisywania ludzkich zachowań i cech naszym czworonożnym przyjaciołom. Instynkt jednak nas nie myli, nawet jeśli antropomorfizacja, jeszcze jeden przejaw arogancji gatunkowej, nie jest pewnie najlepszym podejściem. Z braku wspólnego języka nie możemy wciąż wiedzieć naprawdę, o czym myślą zwierzęta. By zacytować tytuł z okładki dodatku do Le Monde, który dokonuje wyczerpującego przeglądu badań nad świadomością naszych krewnych, lecz nieustannie przybywa dowodów na tezę Darwina, że między nami a nimi nie występuje różnica natury, lecz co najwyżej stopnia, zresztą nie zawsze na naszą korzyść. Dowodów dostarczają, jak się okazuje, nie tylko małpy człekokształtne, nawet jeśli szympans zdolny doraźnie zapamiętać około setki liczb, nie zostawia żadnych żadnej szansy homo sapiens, który z trudem zapamiętuje 3 do 4. Równie kłopotliwe dla nas wnioski płyną z obserwacji psów, kotów, delfinów, bobrów, a nawet ptaków z rodziny krukowatych. Bóbr jest wyrafinowanym architektem, zdolnym planować swe konstrukcje z uwzględnieniem wszelkich hipotetycznych zagrożeń i korzyści, potrafiącym regulować rzeki i zatykać kanalizację, aby podnieść poziom wody w swoich akwenach, nieustannie eksperymentującym i wyciągającym wnioski z doświadczeń drogą prób i błędów. Kruki, wrony czy sroki wynalazły niezliczone skomplikowane narzędzia i fortele zapewne na miliony lat przed człowiekiem. Z gałązek czy liści fabrykują szpile, wiertła lub haczyki, pozwalające im wydobyć ze szpar lub ze ściółki interesujące je robaki, dając przy tym dowody niezwykłej inwencji i pragmatyzmu bez śladu tępego automatyzmu, gdyż stosowane techniki wciąż ewoluują i zmieniają się w zależności od środowiska. Na przekór bajce La Fontaine'a kruk nie jest ani trochę głupszy od lisa. Być może jest nawet bardziej chytry, gdyż stwierdzono, że potrafi kłamać, czyli tworzyć mistyfikację dla zmylenia przeciwnika, ostentacyjnie chowając łup w miejscu, gdzie naprawdę go nie ma. Jakże nazwać tak subtelne strategie, jeśli nie świadomością, gdyż nie jest to ani uwarunkowanie genetyczne, ani zachowania wyuczone, lecz gra z wolnej stopy, polegająca na nieustającej adaptacji i wymyślaniu ad hoc najbardziej adekwatnych rozwiązań. Czy zresztą samo pojęcie gry mocno nas nie destabilizuje, gdy obserwujemy koty, psy, kruki, papugi, delfiny czy małpy oddające się wielopostaciowym rozrywkom, symulujące agresję lub udające, że uciekają, zapraszające nas do zabawy? Etolog Dominique Lestel, autor książki o zwierzęcym pochodzeniu kultury, jest przekonany, że mamy tu do czynienia ze swoistym metapojmowaniem, czyli samoświadomością, zdolnością do oceniania i korygowania na bieżąco instynktownych z pozoru zachowań. Bariera komunikacyjna utrudnia nam dotarcie do tego, co jest domniemaną subiektywnością zwierzęcia. Ale czy do subiektywności dowolnego z naszych bliźnich, włącznie z najbliższymi, łatwiej nam dotrzeć? Staje się coraz bardziej jasne, że przynajmniej część wyższych ssaków, a może i ptaków, dysponuje tym, co amerykański neurolog Antonio Damasio nazywa świadomością rozszerzoną, czyli zdolnością do postrzegania siebie jako podmiotu myślącego i działającego. W razie tylko człekokształtne małpy wychowane w ludzkim środowisku mogą być postrzegane jako osoby mające świadomość siebie, zdolne przyswoić pojęcie czasu, przeszłości i przyszłości, odczuwające radość, żal i wręcz swoistą melancholię. O zdolności do cierpienia nie wspominam. To podstawowe kryterium moralne, które wkrótce narzuci nam zapewne radykalną zmianę nie tylko praktyk, ale i ustawodawstwa. Z każdym dniem odkrywamy nowe dowody na to, że nasz imperializm gatunkowy jest religijno-ideologiczną konstrukcją, równie kruchą jak kreacjonistyczne biblijne pewniki ośmieszone przez mędrca szkiełko i oko. Gdy przyjmiemy do wiadomości, powiada Borys Cyrulnik, że zwierzęta są zdolne myśleć bez słów, zrobi nam się strasznie głupio. Przyjdzie nam szukać rozgrzeszenia z wielowiekowej tradycji, która z boskiego rzekomo namaszczenia kazała nam postrzegać zwierzęta jako maszyny, narzędzia, zasoby naturalne do naszej wyłącznie dyspozycji, którymi par definicionem dysponować można ad libitum wedle naszego widzimisię, byle mieć szynkę, schab i golonkę, bez względu na cierpienie, czyli główny składnik spożywanego przez nas zdania. I zgodnie z którą to tradycją, gdzie obok Kartezjusza pierwsze skrzypce grają ojcowie Kościoła, włącznie z łagodnym rzekomo jak baranek Tomaszem z Akwinu, ludzkość upiera się nadal przy czysto instrumentalnym traktowaniu natury, z której wkrótce nie zostanie nic, czyli zostaniemy sierotami bez przeszłości ni przyszłości.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Bohdan Osadczuk, żyjący od wojny w Berlinie, ukraiński historyk, jest jednym cudzoziemcem, który od początku uczestniczy we wrocławskich spotkaniach polskich naukowców, polityków i dziennikarzy zajmujących się obszarem posowieckim, organizowanych przez tamtejsze Kolegium Europy Wschodniej, noszące imię jego przyjaciela Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W czasie tegorocznych spotkań we Wrocławiu nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał z nim o Ukrainie i o Polsce.
Panie profesorze, co to się porobiło w polsko-ukraińskich stosunkach?
Nic się nie porobiło. Normalne ochłodzenie w okresie zimowym.
A tak poważnie?
Poważnie jest to, że nowa ekipa pochodzi z Gdańska, gdzie nigdy nie robiono polityki wschodniej. I ta nowa ekipa osiągnęła zwycięstwo i się przestraszyła tego zwycięstwa. I nie miała programu, nie ma dotychczas. I tak żyje z dnia na dzień. Znaczy, trzeba im dać szansę, żeby się jakoś pozbierali do kupy. I może odzyskają jakąś linię i również w stosunkach polsko-ukraińskich.
Panie profesorze, ale w tej ekipie, która, jak pan powiedział, jest z Gdańska, jest również przecież profesor Władysław Bartoszewski.
On nie jest w ekipie, on jest doradcą. On nie jest w rządzie. On jest doradcą i ma bardzo ograniczone kompetencje w sprawach niemieckich i żydowskich.
A minister spraw zagranicznych, pan Radek Sikorski?
Pan Radek Sikorski jest partyzantem. Kiedyś był partyzantem w Afganistanie, no a teraz jest partyzantem. On nie należy do jądra. On nie należy do tej partii.
Ale należy do tego rządu.
No należy do tego rządu, wie pan. No.
I w końcu to on chyba przede wszystkim kształtuje postać polskiej polityki zagranicznej w tej chwili.
Trudno powiedzieć, to nie jest jasne, bo się mieszają inni. Ja tego nie traktuję tragicznie, pan. 100 dni po tych wszystkich turbulencjach z Kaczyńskimi, to było do przewidzenia. Polacy mają to do siebie, że dramatyzują rzeczy bardzo szybko i wpadają w emocje.
Ale ja, przepraszam bardzo, odniosłem wrażenie, że na ten problem w relacjach polsko-ukraińskich to pan zwrócił uwagę swoim artykułem w Rzeczpospolitej.
Tak, no bo ja chciałem trochę ich przywołać do rezonu. Czy mi się to udało? Nie, no ja wywołałem dyskusję mocno, żeby się opamiętali, żeby się tym zajęli. I to dobrze. No zobaczymy, ale oczywiście te stosunki były bardzo dobre przez wiele lat, ale później, w ostatnich latach już, to były wybory i one jakby ugrzęzły. Nie było nowego esprit, nie było nowego ducha w tych warunkach. Ja myślałem, że jak dojdzie do władzy nowa ekipa, że ona od razu da nowy zryw jakiś do tego.
Gdzie? W Polsce czy na Ukrainie?
W Polsce i na Ukrainie też. Bo to wina jest obopólna, nie można tylko Polaków.
Ten rozwój, który jest na Ukrainie od pomarańczowej rewolucji, to nie jest taki, jak sobie wyobrażaliśmy.
Nie. Polacy mają sytuację, którą Francuzi nazywali koabitacją, czyli współmieszkanie dokładnie. I Francuzi tę koabitacją robili umiejętnie, no ale mają inną kulturę polityczną. W Polsce też było tak, że Kwaśniewski często miał do czynienia z innymi rządami, ale on był na tyle giętki, elastyczny, że to funkcjonowało dobrze. No a teraz z Kaczyńskimi to nie jest koabitacją, to jest mordownia.
To jest nie kohabitacja.
Tak, tak, no, tak, słusznie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, oczywiście, że jest ostudzenie sympatii propolskich na Ukrainie, bo Polska wiedziała, że będzie ta umowa z Schengen i że trzeba się na to przygotować. Polacy nic nie zrobili w tym kierunku. Węgrzy i Słowacy załatwili wszystko na swój czas i teraz nie jest wykluczone, że będzie ściślejsza współpraca Ukrainy z Węgrami i ze Słowacją, a nie z Polską.
Ale to są zarzuty pod adresem poprzedniej ekipy, a nie tej, bo kiedy miała to zrobić?
Słusznie, oczywiście, ale mogła nalegać, mogła krytykować, mogła się tym zajmować, a milczała.
Wie pan, w wielu sprawach ta ekipa, jak była w opozycji, krytykowała?
Nie wiem.
Wielu. Panie profesorze, jak ważne jest partnerstwo między Ukrainą a Polską?
No jest ważne.
Dla kogo jest ważniejsze?
Trudno powiedzieć, wie pan. Ja myślę, że Ukraina jest większa, silniejsza. No więc dla Polski powinno być szczególnie ważne. Tym bardziej, że potencjał Ukrainy rośnie, gospodarczy, mocno. A z drugiej strony, znaczy Ukraińcy coraz bardziej wykupują rozmaite przedsiębiorstwa w Polsce. Najpierw kupili Hutę Częstochowa, Żerań, teraz Stocznia, kolebkiem Solidarności. Ale to dobrze. To dobrze, bo to jest, zazębia się gospodarka jedna z drugą. A to jest ważniejsze niż jakieś prymchy i dąsy intelektualistów.
Ale z drugiej strony to Polska jest w Unii Europejskiej, a Ukraina by chciała być. O Polsce się mówiło, że jest adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej. Czy może już nie jest?
To częściowo było urojenie, bo żeby być adwokatem, to trzeba coś załatwiać. Po tym, jak Europa się rozpadła po interwencji amerykańskiej w Iraku na nową i starą Europę, jak Donald to nazwał, to nie można było, bo jak Polacy przychodzili, to od razu mieli markę, że są proamerykańscy i że tolerują wojnę w Iraku i że nie krytykują tego. Także ten adwokat miał kulawą nogę.
No ale adwokatowi akurat noga do pracy tak bardzo potrzebna nie jest.
No to powiedzmy, miał kulawą głowę. W każdym razie, jak Polacy się w Brukseli ujmowali za Ukrainą, no to od razu tam mówili Francuzi i Niemcy, ale wy jesteście proamerykańscy i popieracie wojnę w Iraku. I to już wszystko kładło. Nie, z tym adwokatem trzeba sobie dać spokój. Ukraińcy już dojrzeli na to, żeby chodzić na własnych nogach.
Czy Ukraina rzeczywiście chce być w Unii Europejskiej? Bo o ile mi wiadomo, nie chce być w NATO. Ale jak to z tą Unią?
Ukraina chce być w NATO i chce być również w Unii. Tylko, że sprawa jest taka, że to głupie społeczeństwo ukraińskie uważa, że NATO to jest coś straszliwego, a Unia Europejska to jest cacy. Do Unii Europejskiej Ukraina dorośnie gdzieś za 10 lat. Do NATO mogłaby już w przyszłym roku wstąpić. Tylko, że nie zapominajmy, że NATO części się w podstawach.
Wróćmy do spraw ukraińsko-polskich. Sztandarowym projektem, o którym się mówi od lat, jest rurociąg Odessa-Brody, który miałby prowadzić do Płocka i do Gdańska.
To jest też taka idea zrodzona w głowach, a nie oparta o kalkulację.
W głowach ukraińskich.
I polskich. To jest wspólny program. Ustalony jeszcze za czasów Buzka. Ale trzeba mieć odbiorców na to i trzeba mieć naftę najpierw, której nie ma, i trzeba mieć klientów, żeby kupowali. To będzie bardzo droga nafta i to się nie wypłaca. Nie, to są wszystko bujdy na resorach. Na tym nie można opierać polityki.
A na czym można we wspólnych stosunkach opierać politykę? Na wspólnym uniwersytecie?
Nie. Na tej wymianie kolosalnej gospodarczej, która już istnieje, na tym boomie gospodarczym Ukrainy, gdzie przyjeżdżają inwestorzy ze wszystkich stron świata i inwestują na Ukrainie, trzeba mieć wspólne programy rozwoju. No i trzeba naprawdę wziąć się do tego, żeby te europejskie mistrzostwa w 2012 roku naprawdę przeprowadzić, bo to da możliwość dla rozwoju infrastruktury.
Uda się to? Pan zna i Ukrainę, i Polskę. Uda to się i tu, i tu?
Ja myślę, że się uda.
Od czego to zależeć będzie?
Od wkładu pieniędzy i od improwizacji. No i fantazji też. Ja myślę, że tak.
Co do improwizacji i fantazji, to myślę, że tego nie brak u nas. A z tymi pieniędzmi?
Ja nie wiem, jak po stronie polskiej jest. Tu zdaje się, państwo będzie musiało. Po stronie ukraińskiej będą płacili ci krezusi, którzy mają ogromne pieniądze. Achmatow na przykład, multimiliarder w Doniecku. Zresztą ten stadion w Doniecku jest tip-top.
Panie profesorze, podsumowując, wróćmy do tego miejsca, że coś się popsuło w tych polsko-ukraińskich stosunkach. Pan powiedział, niekoniecznie musi to być katastrofa, ale czy ryzyko katastrofy istnieje?
Nie. Za daleko już nasza współpraca poszła, żeby można to zepsuć. Nie muszą być stosunki serdeczne. Ta opiewana przyjaźń niemiecko-francuska bynajmniej nie jest serdeczna. Oparta jest wyłącznie na racjonalizmie. I kuleje też. Teraz raczej jest więcej konfliktów między Niemcami i Francuzami niż współpracy. Ten Sarkozy ma jakieś dziwaczne idee na tematy śródziemnomorskie, wprowadza Niemców. Tak. Ukraińcy i Polacy mogą się porozumieć własnymi językami. Ukraińcy i Polacy łatwiej się mogą porozumieć niż Niemcy i Francuzi, bo Niemcy się nie uczą francuskiego, a Francuzi się nie uczą niemieckiego. Ja wiem od kolegów na uniwersytecie, że jest tysiące niewykorzystanych stypendiów w Niemczech na uniwersytety francuskie, bo niemieccy studenci nie chcą się uczyć francuskiego. Mówią, jak pojedziemy tam, to niech się Francuzi uczą angielskiego. A my jeszcze takich dzikich historii nie wypowiadamy.
Dobrze, nie będę się pytał, czy Polacy z Ukraińcami będą się porozumiewać po polsku, czy po ukraińsku, czy mieszanym językiem, czy po rosyjsku.
Pojechał Jan Nowak-Jeziorański do Kijowa i dzwoni do mnie i mówi: katastrofa. Ja mówię: co? W hotelu nie umieją po angielsku. Ja mówię: a dlaczego oni muszą umieć po angielsku? No to jak ja mam? Niech pan mówi po polsku. Za pół godziny do mnie mówi: wszystko rozumieją, fantastycznie. O! A jak Niemiec pojedzie do Francji i będzie mówił tylko po niemiecku, to go wyrzucą.
Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień. wydarzenia polityczne, ale nie tylko polityczne ostatnich dni. Komentować będą panowie Michał Karnowski i Rafał Ziemkiewicz. Rozpoczynamy od wielkiej polityki, ratyfikacja traktatu lizbońskiego. Opornie to szło, prezydent włączył się w całą sprawę, no ale szczęśliwie udało się. Polska przygotowała taką ustawę, która umożliwia ratyfikację traktatu lizbońskiego. Prezydent ją zapewne podpisze. Europa oddycha z ulgą. Rafał Ziemkiewicz?
Nie, myślę, że chyba nie było obawy, że ten traktat nie zostanie przez Polskę ratyfikowany. Natomiast no, mieliśmy takie zamieszanie, w którym szczerze mówiąc chyba wszyscy stracili, a najbardziej na pewno na tym stracił Jarosław Kaczyński, który ma teraz duży problem, bo chciał jakoś tam uspokoić tych swoich radykałów, talibów, jak się ich w PiSie nazywa. Tak naprawdę nie uspokoił, tylko chyba raczej okazał słabość wobec nich. Myślę, że gdyby w ogóle nie było całej tej dyskusji na temat specjalnych zabezpieczeń, uchwały, ustawy, tam tego, gdyby w ogóle nie wystąpił prezes PiSu z tymi postulatami, to chyba w lepszej byłby w tej chwili sytuacji niż jest.
Michał Karnowski.
Pytał pan redaktor, kto oddycha z ulgą. Ja bym to tak uszeregował. Według mnie najbardziej prezydent oddycha z ulgą, bo on miał tutaj taki problem także rodzinny, prawda, bo miał właśnie gdzieś w gronie eurosceptyków ludzi należących do partii swojego brata, a dla prezydenta to ważne, żeby móc w Europie, no w każdym razie nie być może taką twarzą negatywną, twarzą przeciwników traktatu, czy tych, którzy chcą go zablokować. Potem myślę, w drugiej kolejności oddycha premier Donald Tusk, bo mu bardzo zależało na tym, żeby w Polsce to poszło dość sprawnie, to się jednak udało. A czy Jarosław Kaczyński tak przegrał, jak mówił mój przedmówca? Zobaczymy po finale, zobaczymy jak to się skończy, bo jeśli będzie tak, że przeprowadzi Kaczyński swoją partię całą, w miarę całą, przez ten bardzo trudny dla każdej partii prawicowej obszar, temat, moment, to wszyscy powiemy, że świetnie zagrał. Jeśli mu ta partia jednak pęknie, to powiemy, że pomimo tych wysiłków nie udało mu się tego osiągnąć. Byłbym tu jednak dość ostrożny w wydawaniu takich ostatecznych wyroków, czy na pewno Kaczyński przegrał. Dla każdej prawicowej partii to jest problem. Także w Wielkiej Brytanii, także w innych krajach.
A jak panowie sądzą, czy to będzie jeszcze w dalszym ciągu problem, myślę o ratyfikacji tego traktatu i przyjęciu tego traktatu przez poszczególne państwa Unii Europejskiej? Możemy się tu jeszcze spodziewać jakichś zawirowań, na przykład w Irlandii? Rafał Ziemkiewicz.
Nikt się nie spodziewał we Francji, że zostanie odrzucona konstytucja. W związku z czym oczywiście nigdy nie wiadomo. Nawet jeśli nic na to w tej chwili nie wskazuje. Ale myślę, że w Polsce przestaliśmy mieć z tym problem. W tym sensie, że traktat jest jaki jest. Można go było pewnie lepiej wynegocjować, no ale w tej chwili już po prostu temat będzie zamknięty.
Ja bym jednak dodał, że po pierwsze to jest tak, że elity europejskie teraz poszły trochę po cwańszy sposób i w związku z tym nie żadnych referendów tam specjalnie poza jednym wyjątkiem nie ma, więc trudniej się spodziewać niespodzianki. Zawsze można wpłynąć na lokalne polityczne elity z Europy na przykład. Można nacisnąć. A po drugie, ja uważam, że cała ta awantura, całe to zamieszanie ma jednak jeden realny efekt, o czym nie możemy zapominać. Mianowicie bardzo trudno się będzie każdej kolejnej ekipie wycofać po cichu, czy z mechanizmu z Joanniny, który blokuje część decyzji, czy z protokołu brytyjskiego, który nas wyłącza spod karty praw podstawowych. No będzie jednak trudniej, prawda? Znaczy będzie trudniej to zrobić po cichu, powiedzieć, że nic ważnego, że to w sumie był taki dodatek. Nie, wszyscy w Polsce już wiemy, niezależnie od tego, jak to zapisane, że to jest bardzo ważna sprawa.
Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski. Kolejny temat na dziś to oczywiście szczyt NATO, który już za nami. No i co właściwie nowego dowiedzieliśmy się, czego nowego dowiedzieliśmy się o samym NATO, bo dyskusja była twarda, przebiegała no może nie tak jak spodziewaliśmy się, że będzie łatwo, szybko, przyjemnie, ale rozszerzenie, ewentualne rozszerzenie sojuszu to jest zawsze bardzo poważny temat. Jest to silna, zwarta struktura, czy struktura, która ma jakieś problemy ze sobą samą? Michał Karnowski.
No. I jedno i drugie, no. Jest to struktura i zdolna do działania w takich obszarach jak Afganistan, jednak mimo wszystko. I struktura, która no, traci taki motor napędowy, jakim jest silny, wyrazisty wróg. W związku z tym, moim zdaniem, no, NATO spełnia swoją rolę. Jest niewątpliwie czynnikiem stabilizującym. Jak bardzo widać po sile i determinacji krajów, które aspirują dopiero do tego sojuszu. A więc to jest jednak uznawane za taką strefę bezpieczną, za sferę wolnego świata. I w tym znaczeniu, moim moim zdaniem no, wszystko jest w porządku. Natomiast też wyraźnie widać, że no, NATO tu jednak przestrzega takich niepisanych, moim zdaniem taki jest finał tego szczytu, niepisanych reguł, niepisanej umowy może z Rosją, że jest coś takiego jak sfera postsowiecka, tak? Znaczy sfera, którą szczególnie należy traktować. W pewnej mierze powiedziałbym, że siła na przykład oporu rosyjskiego i to, że toczą się takie negocjacje, czy w Polsce może się pojawić baza natowska na przykład, no bo teraz tarcza antyrakietowa będzie bazą natowską, pokazuje, że też częściowo Polska do tego obszaru jest zaliczana, więc jakby im bliżej Moskwy, tym to członkostwo mniej wartościowe.
Ale to okropne, to brzmi strasznie, że NATO, struktura demokratyczna uznaje coś takiego jak strefa wpływów niepisana, w dodatku strefa wpływów rosyjskich, Rafał
Dziękiewicz. No, ale to nie przesadzajmy, polityka wszystkich krajów zawsze się opierała na właśnie takich pojęciach jak to, gdzie są czyje wpływy, jakie są czyje interesy geopolityczne. NATO oczywiście ma wroga, chociaż Francja, Niemcy starają się zrobić wszystko, żeby ten oczywisty fakt jakoś tam zataić.
Czy no, ale chciałbym powiedzieć, że wróg się nie zmienił?
Wróg się nie zmienił, oczywiście pod żadnym względem się tak naprawdę nie zmienił, tylko teraz no, nikt go tak brutalnie nie chce nazwać, ale wszystko to, co się dzieje, geopolityka się nie zmieniła po prostu. Dopóki Rosja myśli o sobie jako o mocarstwie dorównującym mocarstwom G7 i dopóki myśli o swoich właśnie strefach wpływu w Europie, no to póty NATO jest potrzebne po to, żeby dawać przez połączenie potencjałów krajów europejskich jej jakiś odpór tutaj. Dla mnie najciekawsze na tym szczycie, najważniejsza, to jest deklaracja prezydenta Sarkoziego, że chce zmienić decyzję swego czasu podjętą przez de Gaulle'a, a bardzo niedobrą dla Europy, i z powrotem wejść w struktury wojskowe NATO. To jest bardzo, uważam, ciekawe, jakkolwiek tylko zapowiedź.
Tak, tak, daleka droga.
Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz. Ostatni temat na dziś. Raport o przyczynach katastrofy samolotu Kasa, w której zginęło 20 polskich lotników, wielu oficerów wysokiego szczebla. Raport niestety, który mówi o błędach, błędach, błędach i jeszcze raz błędach. I to nie tylko ludzi, którzy byli w tym samolocie, nie tylko ludzi, którzy byli na lotnisku, ale o błędach, które właściwie no, każdy, kto stykał się z polską armią, dostrzega. Tam panuje często niestety bałagan. Michał Karnowski.
Tak, aczkolwiek trochę mnie rozczarował, znaczy z jednej strony zaspokoił moją ciekawość raport przeczytany przez ministra Klicha na temat tej katastrofy, a z drugiej strony mnie rozczarował, bo jak wszyscy są winni, to często może być prawdą, to znaczy, że też nikt nie jest szczególnie winny. Ja w mojej ocenie jednak uważam, że kluczowe było to, co się działo na pokładzie samolotu. I powoli dochodzą takie głosy, że tam niekoniecznie pilot odpowiedzialny za tę maszynę kierował, niekoniecznie wszyscy byli no, świadomi tego, gdzie się znajdują, co robią, jak precyzyjne to jest ta maszyna i jak złe są warunki atmosferyczne. W związku z czym bym też unikał takiego generalizowania, no bałagan w armii i tak dalej. No, ta konkretna tragedia miała swoją przyczynę moim zdaniem w tym, co się działo na pokładzie
samolotu.
Ale piloci
z reguły mają fantazję i potrafią tą maszynę tak, no chcą się popisać, coś zrobić.
Przypuszczam, że audycja redagowana przez kierownictwo Polskiego Radia, czy gazeta redagowana przez, tak wprost, prawda, pisana przez depeszek, pisane przez redaktorów naczelnych, na przykład mojej gazety, niekoniecznie musiały być perfekcyjne, ale każdy z dziennikarzy, każdy z redaktorów na niższych szczeblach musi mieć też odpowiedzialność i ma powiedzieć, nie no, tu jest moja odpowiedzialność, jestem może i małym żuczkiem w tej maszynie, ale moja odpowiedzialność. Tu jest tak samo, zabrakło moim zdaniem tam na pokładzie samolotu świadomości tym, którzy dostali zadanie, doprowadź tę maszynę do celu.
A może w takim razie jednak winne są złe procedury, bo gdyby to było jasne, wpajane od początku, to nikt by podobnych rzeczy nie robił, Rafał Ziemkiewicz.
Nie, ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia procedury, jest to kwestia pewnych nawyków. Polska armia się cały czas niewiele zmieniła od czasu, które pamiętamy z PRL-u, takich trepowskich po prostu zachowań, nie bójmy się tego słowa. I ja akurat myślę, że tutaj się wszyscy zachowali w mediach na pewnym poziomie. To warto docenić, bo przez szacunek dla ofiar katastrofy czekano na ten raport. Bo tak naprawdę tam nie ma rzeczy zaskakujących. To są mniej więcej takie sytuacje, których się spodziewano. Jest pytanie dla mnie najważniejsze, co z tym będzie dalej. bo niestety wojsko jest taką strukturą urzędniczą, nie jedyną zresztą, która się bardzo świetnie potrafi bronić przed zmianami. To było to samo po katastrofie Iskry. Coś tam się na kogoś się odpowiedzialność złoży, jakieś się tam kwity wypisze sugerujące, że się wnioski wyciągnęło i tak naprawdę do następnej katastrofy znowu będzie spokój i nikt nie będzie tego spokoju zaburzał i regulaminami głowy zawracał.
Oby się pan mylił. Obym. Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski dziękuję i bardzo. Paweł Lekki. Dziękuję panu
dziękuję.
Bardzo. RFI, Radio France Internationale.
I na zakończenie naszego spotkania jeszcze skrót najważniejszych wiadomości dnia. Prezydent USA Bush przybywa po bukareszteńskim szczycie do Zagrzebia. NATO i Putin zadowoleni są z posiedzenia sojuszu w Rumunii. Chińska milicja strzela do Tybetańczyków w prowincji Sichuan. Bułgaria przyznaje się do zastrzelenia potencjalnych uchodźców przez zieloną granicę sprzed roku 1989. I to już wszystko w naszej audycji. Żegna się z Państwem Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.